Rozdział 37. Protokół. Noirtier czekał siedząc w fotelu ubrany na czarno. Kiedy weszły trzy osoby, których się spodziewał, popatrzył na drzwi, a lokaj zamknął je natychmiast. Zapamiętaj sobie, szepnął Wilford Walentynie, która nie zdołała zataić radości, że gdyby dziadek próbował w jakikolwiek sposób przeszkodzić twojemu mariażowi, nie wolno ci się zdradzić, że pojmujesz jego intencje. Walentyna zaczerwieniła się i nic nie odrzekła. Wilford podszedł do pana Noirtiera. Oto pan Franz d'Épinay, ozwał się. Chciał się ojciec z nim widzieć, spełnił więc to życzenie. Od dawna pragnęliśmy, żeby złożył ojcu wizytę i rad będę, jeśli teraz ojciec się przekona, jak niesłusznie sprzeciwiał się ojciec mariażowi Walentyny. Noirtier odpowiedział takim spojrzeniem, iż Wilforda przejął dreszcz. Dał znak Walentynie, aby się zbliżyła. Nawykła od lat porozumiewać się z dziadkiem, znalazła od razu słowo klucz. Zapytała dziadka wzrokiem. Spojrzenie paralityka spoczęło na szufladzie konsolki stojącej między oknami. Otworzywszy szufladę, znalazła w niej klucz. Noirtier dał znak, że o ten właśnie klucz chodziło, a potem spojrzał na stary, zapomniany kantorek, w którym, wedle ogólnego mniemania, były tylko bezużyteczne szpargały. — Mam otworzyć kantorek? — spytała Walentyna. — Tak. — Szuflady? — Tak. — Boczne? — Nie. — Środkową? — Tak. Walentyna otworzyła środkową szufladę i wydobyła plik papierów. — To ci potrzebne, dziadziu? — Nie. Wydobywała więc kolejno plik po pliku, pakiet po pakiecie, aż opróżniła szufladę. — Nie ma już nic więcej — rzekła wtedy. Noirtier utkwił spojrzenie w słowniku. — Rozumiem, dziadziu — rzekła Walentyna i jęła recytować alfabet. Przy literze S Noirtier dał znak, by przestała. Otworzyła słownik i wodziła palcem aż do wyrazu skrytka. — Aha, w kantorku jest skrytka — tak — powiedział Noirtier. — A kto zna jej sekret? — spytała. Noirtier spojrzał na drzwi, którymi wyszedł był lokaj. — Barua? — Tak. — Mam go wezwać? — Tak. Walentyna podeszła do drzwi i zawołała sługę. Wilford był tak zdenerwowany, że pot spływał mu po czole, a Franc nie posiadał się ze zdumienia. Zjawił się stary sługa. — Barucha — rzekła Walentyna. — Dziadzio kazał mi wyjąć klucz z konsolki, otworzyć kantorek i wyciągnąć tę szufladę, ale jest tam skrytka. Podobno ją znacie, otwórzcie więc. Barucha popatrzył na starca. Noirtier potwierdził wzrokiem słowa Walentyny. Barucha spełnił rozkaz. Szuflada miała podwójne dno... Leżała tam gruba koperta owiązana czarną wstążką. — Czy tego pan sobie życzył? — spytał Barucha. — Tak. — Komu mam wręczyć te papiery? Czy panu de Wilford? — Nie. — Pannie Walentynie? — Nie. — Panu d'Épinay? — Tak. Franc zdziwiony zrobił krok naprzód. — Mnie, proszę pana? — Tak. Barucha podał papiery Francowi. Rzuciwszy okiem na kopertę, młodzieniec odczytał. Doręczyć po mojej śmierci mojemu przyjacielowi, generałowi Durant. Generał Durant, umierając, przekaże tę kopertę swojemu synowi, zapowiadając mu, by przechował ją. Zawiera bowiem dokument szczególnej wagi. — I co mam zrobić z tą kopertą, proszę pana? — spytał Franc. — Masz ją pan zapewne przechować zapieczętowaną — wtrącił Wilford. — Nie, nie — zaprzeczył żywo Noirtier. — Czy chcesz, dziadziu, żeby pan to przeczytał? — zagadnęła Walentyna. — Tak. — Mój dziadek prosi, żeby pan baron odczytał ten dokument — rzekła Walentyna.
— W takim razie usiądźmy — powiedział niecierpliwie Wilford, bo to potrwa jakiś czas.
— Siadajcie — mówiły oczy starca. Wilford usiadł, ale Walentyna stała nadal obok ojca, oparłszy się o jego fotel. Franc stał także, trzymał tajemniczy dokument.
— Czytaj, pan — mówiły oczy starca.
Franc rozpieczętował kopertę. W pokoju zrobiło się cicho, jak makiem zasiał. I jął czytać wśród ogólnego milczenia. Wyciąg z protokołu posiedzenia klubu bonapartystów, które odbyło się dnia 5 lutego 1815 roku w lokalu przy ulicy Świętego Jakuba. Franc przerwał lekturę. 5 lutego 1815 roku został zamordowany mój ojciec. Walentyna i Wilford milczeli. Oko starca mówiło wyraźnie — czytaj pan dalej. Ojciec mój, wyszedłszy z klubu, przepadł bez wieści — powiedział jeszcze Franc. Oko starca wciąż mówiło — czytaj. Podjął więc lekturę. My, niżej podpisani, Ludwik Jakub Bireżart, podpułkownik artylerii, Stefan de Champy, generał brygady i Klaudiusz Le Charpal, dyrektor Urzędu Gospodarki Wodnej i Leśnej, oświadczamy, iż 4 lutego 1815 roku otrzymaliśmy list z Elby. W liście tym zalecono członkom klubu bonapartystów, aby okazywali generałowi Flavianowi de Quesnel życzliwość i zaufanie. Generał ów służył cesarzowi w latach 1804-1815, a więc musi być sercem oddany dynastii napoleońskiej, aczkolwiek Ludwik XVIII obdarzył go tytułem barona de Pinay od nazwy majątku. Napisano więc do generała Quesnela z prośbą, by zechciał uczestniczyć w zebraniu, które miało się odbyć nazajutrz 5 lutego. W liście nie wymieniono ani ulicy, ani numeru domu, gdzie miało się odbyć zebranie. List nie był też podpisany. Oznajmiono jedynie generałowi, że jeśli się zgadza, ma być gotów na 9 wieczór. O tej bowiem godzinie ktoś wstąpi po niego. Posiedzenia odbywały się od 9 wieczór do północy. O 9 prezydent klubu stawił się u generała. Generał był gotów. Prezydent postawił warunki. Generał nie może dowiedzieć się o miejscu zebrania. Musi zatem zgodzić się, aby zawiązano mu oczy i dać słowo honoru, iż nie będzie starał się zsunąć opaski. W przeciwnym razie nie będzie wprowadzony do klubu. Generał Quesnel przyjął warunki i zaręczył honorem, że nie będzie się starał zobaczyć, którędy prowadzi droga. Generał kazał zaprzęgać, ale prezydent powiedział mu, że nie mogą udać się do klubu jego końmi. Stangret generała bowiem poznałby drogę. Cóż więc robić? Zapytał generał. Przyjechałem po pana moją karetą, odpowiedział prezydent. Skoro jesteś pan aż tak pewien swojego stangreta, że zawierzasz mu sekret, czemuż nie ufasz mojemu? Bo nasz stangret jest członkiem klubu, będzie powoził radca stanu. Wobec tego, roześmiał się generał, ryzykujemy co innego, może nas wywrócić. Przytaczamy ten żart na dowód, iż generał pojechał na zebranie z własnej i nieprzymuszonej woli. W karecie prezydent przypomniał generałowi o obietnicy. Generał nie sprzeciwiał się tej formalności i dał sobie zawiązać oczy chustką, która była przygotowana w karecie. W drodze prezydentowi wydało się, iż generał usiłuje spoglądać spod opaski. Przypomniał mu o danym słowie. A, prawda, powiedział generał. Kareta stanęła na ulicy Świętego Jakuba przed długą, sklepioną sienią. Generał wysiadł, wspierając się na ramieniu prezydenta. Nie wiedział zresztą o jego godności, brał go za zwykłego członka klubu. Z sieni weszli na piętro, a następnie do pokoju obrad. Zebranie już się zaczęło. Członkowie klubu, uwiadomieni, iż tego wieczora odbędzie się coś na kształt prezentacji, przybyli gremialnie. Kiedy generał stanął pośrodku sali, powiedziano mu, by zdjął opaskę. Uczyniwszy to, zdziwił się, zobaczywszy wielu znajomych. Zaskoczyło go, że należą do stowarzyszenia, o którego istnieniu nie miał pojęcia. Zapytany o przekonania, odparł, że listy z Elby są dostateczną rekomendacją. Franc przerwał lekturę. Mój ojciec był royalistą, rzekł. Niepotrzebnie pytano go o przekonania. Były znane. Dlatego tak przyjaźniliśmy się z pańskim ojcem, drogi baronie, wtrącił Wilford. Wspólne poglądy łatwo łączą ludzi. Czytaj, mówiło oko starca. Franc jął czytać dalej. Prezydent począł tedy nalegać, aby generał wypowiedział się jaśniej, lecz pan de Quesnel odparł, iż pragnąłby przede wszystkim dowiedzieć się, czego chcą od niego. Oznajmiono tedy generałowi, iż ów list z Elby zalecał go członkom klubu jako człowieka, na którego pomoc liczyć mogą. Ponadto cały osobny ustęp listu traktował o przypuszczalnym powrocie z Elby. Bliższe szczegóły miano podać po przybyciu faraona, statku będącego własnością pana Morela, armatora z Marsylii. Kapitan owego statku był duszą oddany cesarzowi. Kiedy list odczytywano, generał, na którego, jak nam się zdawało, mogliśmy liczyć jak na brata, nie taił niezadowolenia, a nawet odrazy. Gdy zakończono lekturę, milczał, zmarszczywszy brew. No i cóż pan generał powie na ten list? Zagadnął prezydent. Nie po tom złożył niedawno przysięgę Ludwikowi XVIII, żeby teraz łamać ją dla ekscesarza, padła odpowiedź. Tym razem niepodobna już było mylić się co do przekonań generała. Generale, odparł prezydent, nie ma dla nas Ludwika XVIII tak samo jak nie ma ekscesarza. Jest tylko jego cesarska i królewska mość. wygnany 10 miesięcy temu zdradą i podstępem z Francji, kraju, nad którym sprawuje władzę. Panowie wybaczą, odrzekł generał. Możliwe, że dla panów król Ludwik XVIII nie istnieje, ale istnieje dla mnie. Mianował mnie baronem i generałem kwatermistrzem. Nigdy nie zapomnę, że tytuł i wysoką rangę zawdzięczam jego szczęśliwemu powrotowi. Uważaj pan na to, co mówisz, powiedział prezydent bardzo surowo i podniósł się z krzesła. Gdyż pańskie słowa świadczą, że na Elbie pomylono się co do pana, a nas wprowadzono w błąd. Podzieliliśmy się z panem pewnymi wiadomościami, mając do pana zaufanie, a uczucie to przynosi panu zaszczyt. Okazało się, że byliśmy w błędzie. Tytuł i ranga uczyniły pana stronnikiem nowego rządu, który my zamierzamy obalić. Nie będziemy wywierać nacisku, aby nam pan pomagał. Nie werbujemy nikogo wbrew jego sumieniu i woli, ale będziemy wywierać nacisk, abyś postąpił pan jak człowiek honoru, choćby to nawet kolidowało z twoimi poglądami. Nazywacie więc człowiekiem honoru kogoś, kto nie wydałby waszego spisku, wiedząc o nim? A ja nazwę takiego waszym wspólnikiem. Jak widzicie, jestem od was szczerszy. O, mój ojcze, zawołał Franc. Rozumiem teraz, dlaczego cię zamordowali. Walentyna mimowoli spojrzała na Franca. Młodzieniec w uniesieniu miłości synowskiej był naprawdę piękny.